Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj może od niewielkich powrotów i rozstań zaczniemy, tylko od tego, że w uznaniu osiągnięć w poprzedniej edycji Champions League można to wszystko sobie zdyskontować w kolejnym. Jest projekt. Projekt bardzo interesujący i chyba taki dosyć o sprawiedliwości trudno mówić, bo niech zwycięża lepszy, kto strzela więcej goli, ten wygrywa. Natomiast chodzi o to, żeby półfinaliści poprzedniej edycji Ligi Mistrzów mieli zagwarantowane miejsce w kolejnej. To wymyślił człowiek, który dosyć mocno zaznaczył swoją obecność w UEFA. Nazywa się Aleksander Ceferin.
Tak, prezes tudzież prezydent, chyba powinniśmy powiedzieć, od 3 lat i faktycznie tych zmian troszeczkę wprowadza. To byłaby kolejna i jedna z takich chyba istotniejszych, bo jak sam uważa, jego rola w UEFA oraz rola całej UEFA to jest także chronienie drużyn, które docierają w Lidze Mistrzów daleko. Tutaj wspomina drużyny takie jak Ajax czy Monaco i które później nie mają zapewnionego udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, no bo są to ligi, gdzie premiowane są do Ligi Mistrzów zazwyczaj tylko pierwsze miejsca, no ale na przykład problem też mamy w lidze angielskiej, gdzie ta czołówka bije się o Ligę Mistrzów, no i na przykład część bardzo dobrych drużyn, które świetnie pokazały się w poprzedniej edycji, ląduje w Lidze Europy, bo w Lidze Mistrzów nie ma dla nich miejsca. Od przyszłego sezonu może się to zmienić. Decyzja jeszcze oczywiście nie została podjęta, natomiast będzie ten temat przedyskutowany na kolejnym zebraniu UEFA, to już 11 września. No i jeżeli wszystkie osoby decyzyjne przychylnie spojrzą na tą kwestię, no to będzie ta decyzja podjęta i już od tej edycji będzie ten kapelusz ochronny nad tymi półfinalistami rozciągnięty.
A parytet jak tam będzie, bo mamy te limity dla poszczególnych lig, tych najmocniejszych w Europie. Jeżeli okaże się, że będziemy mieli 4 półfinalistów z Anglii, co jest prawdopodobne, albo po 2 z Hiszpanii i z Anglii, to rozumiem, że teraz te miejsca z ligi mogą zostać zatracone, bo nie może się nagle zdarzyć, że będzie, nie wiem, 7 drużyn z Hiszpanii grało w Lidze Mistrzów.
No to jest na pewno jedna z tych kwestii, które będzie trzeba tutaj przedyskutować. Szczegółów na razie nie znamy. To są informacje, których udzielił Aleksander Ceferin w wywiadzie dla dziennika The Times, a więc tutaj pojawiła się idea i na pewno do czasu tego zebrania 11 września również takie kwestie UEFA weźmie pod uwagę.
W związku z tym, że Aleksander Ceferin, prezydent UEFA, wcześniej był prezesem Słoweńskiego Związku Piłki Nożnej, a zatem nie potentata z perspektywy Europy, no to tutaj nie dziwi jego opinia w kwestii Baku, tego meczu finałowego, który no, zarzucano, że jakby poza cywilizowanym światem z perspektywy szlaków, którymi poruszają się kibice, to wszystko zrobiono. Rzeczywiście narzekali kibice, że trzeba było jechać bardzo, bardzo daleko w różnych warunkach. On tego, że w takich miejscach powinny odbywać się tak ważne spotkania, jednak broni.
Tak, no uważa, że piłka nożna dla kibica, tutaj najprościej to ujmując, a więc po prostu, że w takich miejscach również kibice mają prawo zobaczyć piłkę na najwyższym poziomie. No nawet wystarczy spojrzeć na to, że przyszły finał mamy Ligi Europejskiej w Gdańsku, dlatego że tutaj łatwo będzie dojechać, natomiast no też nie jesteśmy potentatem piłkarskim, jeśli z tego punktu widzenia na
ale
to patrzymy.
Ale komunikacyjnie Gdańsk
komunikacyjnie bardzo, tak. Natomiast też tutaj mamy nie prezydenta UEFA dla Superligi. On powiedział, że tak długo jak ja tutaj jestem, ta Superliga nie powstanie. No i tutaj argument jest bardzo podobny. On powiedział, nie jestem prezydentem jedynie dla wielkich krajów, tylko dla wszystkich członków UEFA, w tym najmniejszych państw.
Ja myślę, że jeżeli mundial da się zorganizować w Katarze, choć cały czas te znaki zapytania się pojawiają, to finał Ligi Europy czy Ligi Mistrzów można zorganizować wszędzie. Więc nie będzie tego meczu o Super Puchar, natomiast będzie mecz zwycięzcy Copa America ze zwycięzcą Euro. No i tu rzeczywiście, jeśli chodzi o miejsca na świecie, to będzie mecz o Mistrzostwo Świata, takie prawdziwe.
Tak, piłkarsko będzie to na pewno bardzo ciekawe spotkanie. Znowu, to nie jest jeszcze podjęta decyzja, to jest cały czas rzucony pomysł, który Aleksanderowi Ceferinowi bardzo chodzi po głowie i bardzo chciałby do tego doprowadzić. No tutaj na przykład przeciwna jest FIFA. Wiemy o tym, że FIFA takiego spotkania nie chce. Dlaczego? No tutaj możemy spojrzeć na to z takiej perspektywy, że mieliśmy już Puchar Konfederacji, jest Liga Narodów, gdzie te wszystkie drużyny się w innych rozgrywkach niż tylko Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy spotykają. Natomiast właśnie prezydent UEFA bardzo chciałby to spotkanie zobaczyć. No i też pomija tutaj całkowicie ten brak zgody FIFA. Mówi, że dlaczego mam prosić o zgodę FIFA? Nie mają z tym nic wspólnego. My jesteśmy członkami FIFA, a nie jej podwładnymi. Także decyzje tutaj mają podjąć poszczególne federacje, żeby sprawdzić, czy również byłyby temu tematowi przychylne.
No ciekawy ten osobnik, Aleksander Ceferin. Zobaczymy, jakie będą owoce jego pracy, bo po owocach ich poznacie. Gianluigi Buffon, powiem szczerze, że zmieszanymi uczuciami obserwuje to, co czyni po zakończeniu kariery, której tak naprawdę zakończyć nie może. Odchodził już z Juventusu, potem okazało się, że w Paris Saint-Germain jeszcze sobie pograł. Teraz wraca do Juventusu, ale nie po to, żeby zostać dyrektorem sportowym czy prezydentem klubu. Jak spoglądam na trybunę Bayernu Monachium i widzę tam Karla Heinza Rummenigge i wszystkie te wielkie postaci Franza Beckenbauera, to mi pasuje, to mi się zgadza. Wielkie postaci są włodarzami klubu i ja myślę, że Gianluigi Buffon już spokojnie mógłby zasiąść na takim stanowisku generalnego menedżera czy któregoś z dyrektorów, a on nie. A on między słupy wciąż się pcha. I to za marne pieniądze. Za marne pieniądze. 1,5 miliona ma dostać tylko od Juventusu za ten sezon, w którym, co ciekawe, na pewno zagra.
Tak, no agent Silvano Martina mówi, że Buffon zawsze podejmował decyzję sercem, a nie objętością portfela. Także to by się tutaj zgadzało. Faktycznie 1,5 miliona euro dostanie za ten kolejny sezon w Juventusie i ma to być najprawdopodobniej ostatni. Natomiast jeszcze jest tutaj możliwość, że to wcale nie będzie ostatni sezon jako Buffona bramkarza tak naprawdę, ponieważ on pod koniec roku dopiero ma podjąć decyzję, czy zagra jeszcze kolejny rok, czy już po tym roku dołączy do właśnie struktur Juventusu.
Czyli jest opcja przedłużenia tego kontraktu.
Jest, tak. No, tak jak wspomniał pan, po tym sezonie w Paris Saint-Germain tam kontrakt obowiązywał na jeden rok, a więc Buffon wraca do Juventusu za darmo całkowicie. Tam kontrakt wygasł. W tym PSG pograł troszeczkę. Ja sprawdziłam to, bo byłam ciekawa. Szczerze nie śledziłam Ligi Francuskiej absolutnie. Natomiast 27 meczów pomiędzy wszystkimi rozgrywkami rozegrał, w tym 17 w Ligue 1, tak, więc około tak połowy. Więc jak na 41-letniego Buffona nie jest to zły rezultat.
Oferty... Ale jak na Buffona to bardzo zły rezultat, bo Buffon
to już jest
zawsze
Buffon, który tak, to już tyle lat gra, że myślę, że dla niego to, on już to osobiście też pewnie akceptuje. Natomiast no, oferty to też ciekawe, że oferty miał podobno bardzo dużo, bo tam nawet podobno Premier League liczne kluby się zgłaszały po niego, mimo tego, że ma tyle lat, ile ma. No ale decydująca była tutaj oczywiście kwestia powrotu do domu, powrotu tam, gdzie spędził prawie całe życie i nie wyobraża sobie pewnie zakończenia kariery nigdzie indziej. No i też to, że Juventus zagwarantował mu to, że 10 meczów na pewno rozegra, a po co ma rozegrać te 10 meczów? Po to, żeby pobić rekord Maldiniego i to jest rekord najwięcej występów w historii klubowej piłki nożnej. Wydaje mi się, że to mogło też zdecydować właśnie, że ta gwarancja jest, a więc wpisze się w te wszystkie klasyfikacje ponownie. No i też ładna rzecz, którą też powiedział jeszcze jego agent, że jego powrót do domu można porównać do męża, który po nocnej eskapadzie nie może doczekać się, aż przytuli swoją żonę.
No ładne, rzeczywiście. Natomiast jeśli chodzi o długowieczność włoskich bramkarzy, to jest ich specjalność. Był taki bramkarz Dino Zoff. Pewnie już nie pamiętasz, bo to były lata gdzieś tam 70., 80. On kończył karierę zdobywając najwyższe trofea z reprezentacją Włoch. Także w randze kapitana, a nie, kapitanem on nie był, zdobywając trofea z reprezentacją Włoch, mając 41 lat, czyli dokładnie był w wieku Gianluigi Buffona. Natomiast jeśli chodzi o klasę sportową, jak spoglądam, jak on wygląda, to on wygląda naprawdę bardzo dobrze, tyle tylko, że to jest troszeczkę syndrom Jerzego Dudka w Realu Madryt, zachowując proporcje. Klub no, tego samego rozmiaru, natomiast Jerzy Dudek troszkę niższej klasy niż Gianluigi Buffon i mniejsza legenda, natomiast on też został zakontraktowany do Realu Madryt po to, żeby zagrać mecze w pucharze, żeby Iker Casillas mógł sobie odpocząć, a poza tym no, są te okoliczności towarzyszące. Na przykład Mourinho podkreślał, że Dudek robi mu dobry klimat w szatni. No i to do tego
podobno
miał takiego
też,
człowieka.
Też taki żart pojawiał się w internecie, że też klimat miał być, w cudzysłowie klimat, na ławce rezerwowych. Był taki mem, że miał podgrzewać ławkę rezerwowych do pewnej temperatury, więc siedząc na niej po prostu.
Jerzy Dudek pojawi się w Gdańsku, pojawi się przy okazji benefisu i takiego uroczystego pożegnania. No benefisu, używajmy tego określenia, Tomasza Wałdocha, kiedyś reprezentanta Polski, wychowanka Stoczniowca Gdańsk. I Jerzy Dudek przybędzie 10 sierpnia. Będą gwiazdy futbolu, piłkarze m.in. VfB Stuttgart, w którym to rozwijał swoją międzynarodową karierę Tomasz Wałdoch. Nie będzie już, jeśli chodzi o te wątki niemieckie, na boisku oglądany i podziwiany Arjen Robben. On po wywiązaniu się z kontraktu z Bayernem Monachium, gdzie spędził 10 lat, ja nie myślałem, że to jest tak długo, 8-krotnie zdobywając mistrzostwo Niemiec. Nie wszyscy pamiętają, że wcześniej był mistrzem Hiszpanii z Realem Madryt i mistrzem Anglii z zespołem Chelsea. 35 lat, widocznie nie było oferty. Mówiło się o tym, że do Groningen, tam skąd wychodził do wielkiego piłkarskiego świata, wróci, ale ostatecznie Arjen Robben, ten czarodziej piłki nożnej, zakończył karierę. To teraz co? Copa America przed nami. Przed nami coś niesamowitego, absolutnie niewiarygodnego. Zespół Peru no, nie dał cienia szansy broniącym trofeum zespołowi Chile. A to Chile dwa razy z rzędu było najlepsze w mistrzostwach tych Ameryk południowych i środkowych. No i proszę, i mamy wielki finał. Przypomnę tylko, że Peru 0-5 przegrało z tą Brazylią, z którą dzisiaj o godzinie 22 potykać się będzie w meczu grupowym.
Tak, wynik bardzo niespodziewany, bo Chile było faworytem nie tylko tego meczu, ale i faworytem do, jednym z faworytów przynajmniej, do obrony tytułu, tak jak pan wspomniał. Ten mecz przegrany 0-3, a więc to nie było to, że Peru strzeliło jedną bramkę, stawiane w roli no, Beniaminka. Nie dość, że strzeliło te trzy bramki, no to jeszcze ta historia cała przemawiała przeciwko Peru, dlatego że w ostatnich 5 meczach Peru przegrało z Chile. Ostatni raz górą było w 2013 roku, a wcześniej to dopiero 2004, a więc to, no to nie jest przypadek, to jest malutkie państwo, tam potentatów nie ma, no i generalnie mamy wielką niespodziankę, ten finał już dzisiaj o godzinie 22, a więc Brazylia-Peru. Myślę, że nawet jeżeli ktoś nie śledził całego turnieju, to ten mecz jednak wyjątkowo warto zobaczyć. No w pierwszym półfinale Brazylia wygrała 2-0 z Argentyną. Tutaj szanse, no można powiedzieć, że były równe, aczkolwiek po tym jak Argentyna zawodziła w tym turnieju, to chyba jednak faworyt wygrał i zdobył możliwość udziału w finale. Też ciekawostka, Gabriel Jesus i Roberto Firmino strzelali bramki w tym spotkaniu dla Brazylii. Asystowali sobie nawzajem również, a więc taka ciekawostka. No i na co zrzucają winę Chilijczycy za to, że oni ten swój półfinał przegrali? No to są ciekawostki, na które my patrzymy z przymrużeniem oka, uśmiechamy się pod nosem, kiedy je przytaczamy. Natomiast stacja CNN podała taką informację, że Chile, kiedy gra tuż po zaćmieniu słońca, to przegrywa około 86% meczów. No a zaćmienie słońca było dokładnie dzień przed tym meczem Chile z Peru, 3 lipca, gdzieś tam nad pustynią Atacama między innymi. No i zdarzyło się to wcześniej podobno aż 7 razy. Wyjątkiem było zwycięstwo 5-2 z Kolumbią w 1966 roku, gdzie po tym zaćmieniu Chile jednak wygrało. Natomiast wcześniej były mecze i z Brazylią, z Urugwajem, z Argentyną, przegrywane tam 6 bramkami. Także tak jak mówimy, patrzymy na to z przymrużeniem oka, aczkolwiek sam fakt, że stacja CNN dochodzi do takich wniosków, jest interesujący.
No ale to jest ta otoczka, co dodatkowa historia, ten background towarzyszący wydarzeniu, które mieć będzie miejsce na słynnej Marakanie. Ja pamiętam takie szacunki sięgające tego, że na trybunach może zasiąść tam 250 tysięcy kibiców. Gdzieś ktoś kiedyś tylu wyliczył, ale to mniej więcej tak jak na stadionie przy Trauguta na meczu z Juventusem miało być 35 tysięcy, a stadion mieścił 15. No rzeczywiście te wyliczenia, to już jest fantazja, poza tym historia ubarwia to wszystko, a fakty są takie, że z oboma zespołami, i z Peru, i z Brazylią, spotykaliśmy się na Mistrzostwach Świata i oba skojarzenia mamy bardzo dobre, bowiem z Peruwiańczykami w roku 1982 ta drużyna piechniczka po 2 remisach rozbiła Peru 5-1 i poszła potem aż do małego finału, wygrywając tam z Francją, zdobywając medale. Jeśli chodzi o Brazylijczyków, to są nasi rywale z 1974 roku, z meczu finałowego, gdzie Kaszy. Grzegorz Lato urwał się z prawej strony, strzelił gola i też staliśmy na najniższym stopniu podium Mistrzostw Świata. Zatem Peru, Brazylia w naszej historii polskiego futbolu dobrze się zapisały, a teraz, no teraz każdy kibicuje komu chce. Ja myślę, że ten syndrom Kopciuszka będzie decydował i w związku z tym, że Brazylia gospoda, że tutaj już właściwie te 5-0 jeszcze z fazy grupowej. Ja trzymam kciuki za Peru. To spotkanie ja o 22. Dziękujemy bardzo za możliwość poplotkowania o piłce. Włodzimierz Machnikowski
i Anita Kobylińska.